Witamy Państwa bardzo serdecznie w świąteczny wieczór, pierwszy dzień listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, a z nami jest ksiądz Andrzej Głasek. Mogę mówić o księdzu biblista? Szczęść Boże?
Szczęść Boże. Myślę, że można. Ostatecznie studia kulowskie na kierunku biblistyka pod przewodnictwem księdza świętej pamięci, księdza profesora Józefa Homerskiego. Do tego grona w kontekście jutrzejszej uroczystości wspomnienia wszystkich zmarłych myślę, trzeba zaliczyć pozostałych moich profesorów. Ksiądz profesor Lech Stachowiak, wspaniały biblista z Łodzi pochodzący. Ksiądz profesor Stanisław Potocki, specjalista od ksiąg mądrościowych. Ksiądz profesor Ryszard Rubinkiewicz, specjalista od języków semickich, a zwłaszcza od literatury międzytestamentalnej, która bardzo blisko jest w stosunku do problematyki, o której myślę będziemy mówili, kwestii właśnie oczekiwania zmartwychwstania, kwestii tego, w jaki sposób problem odniesienia się do ludzkiego ciała i szacunku dla ludzkiego ciała był kształtowany w mentalności i świadomości Izraelitów.
No to już właściwie ksiądz nam dzisiaj też oprócz wspaniałego CV zakreślił również temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo drodzy Państwo, chcielibyśmy porozmawiać o świętych. Świętych obcowanie w składzie apostolskim. Występuje takie sformułowanie. Myślę, że to będzie okazja, żeby właśnie w kontekście Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu o tych sprawach porozmawiać, a także będziemy kończyli nasze dzisiejsze spotkanie rozmową o zmartwychwstaniu, o tym, skąd wzięła się koncepcja zmartwychwstania zarówno w religii żydowskiej, jak również w jaki sposób została tak mocno wyakcentowana w chrześcijaństwie. Bo od razu to powiedzmy, nie wszyscy Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie ciała.
Tak, jasno i wyraźnie przecież Jezus zwracał się, mówiąc o tej tak zwanej opozycji między dwoma stronnictwami, mianowicie faryzeusze i saduceusze, jasno i wyraźnie jedni odrzucali zmartwychwstanie, drudzy przyjmowali wiarę w zmartwychwstanie. I to stało się między innymi powodem całej nauki Jezusa, która dotyczy właśnie sprawy zmartwychwstania, oczekiwania zmartwychwstania i tego wszystkiego, co ze zmartwychwstaniem się wiąże.
Ale to przy okazji jeszcze również wyjaśnimy, jak to było z Łazarzem, bo też to jest taki problem, który wielu z nas ma. Powiemy też, myślę, że o zaśnięciu Najświętszej Marii Panny i czy umarła, bo w Jerozolimie jest przynajmniej dwa miejsca, w których się mówi, że to są jej groby.
No,
są dwie przynajmniej tradycje.
Są dwie tradycje.
Tak. Ale to zostawiamy sobie na koniec. Zaczniemy, drodzy Państwo, od tematu święci. Tak najkrócej, gdybyśmy mogli przypomnieć naszym słuchaczom, kto to jest święty według katechizmu Kościoła katolickiego.
Według katechizmu Kościoła katolickiego święty to jest ten, który żyje według tych zasad, które wynikają z Ewangelii. Święty to jest ten, kto naśladuje Chrystusa w swoim codziennym życiu. Ten, kto postępuje drogą Ewangelii, żyjąc w pełnej jedności z Bogiem. W katechizmie, gdy otworzymy katechizm i poszukujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące właśnie tego bardzo istotnego problemu, jakim jest w wyznaniu wiary wyznajemy świętych obcowanie, katechizm wyraźnie powie, że świętych obcowanie, komunia świętych, tak to nazywa wprost, ma dwa jakby znaczenia. Znaczenie w sensie jedności, gdy chodzi o rzeczy święte, i komunia między osobami świętymi. Święci, to co święte dla tych, którzy są święci, a więc uczestnictwo w życiu sakramentalnym, uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i tworzenie tejże wspólnoty między sobą. To co święte dla tych, którzy są święci, taką aklamację wypowiada celebrans większości liturgii wschodnich w czasie podniesienia świętych darów przed udzieleniem komunii świętej. Wierni, których wprost te kościoły nazywają sancti, są karmieni ciałem i krwią Chrystusa, czyli tym, co jest święte, aby wzrastać w komunii Ducha Świętego i przekazywać ją światu. Ten fragment czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego i jasno i wyraźnie on wskazuje właśnie na te dwie perspektywy. Kościół jest tym, co tą wspólnotą, tym miejscem, gdzie przechowuje się to, co jest święte, a świętą jest obecność Boga, tak najogólniej możemy powiedzieć, w pełni i w szczególny sposób wyrażona w osobie Jezusa Chrystusa. I Kościół jest święty świętością samego Boga, a więc święty ludźmi, którzy go tworzą, ludźmi, którzy budują tęże wspólnotę, między sobą, dzieląc się tym wielkim darem świętości otrzymanej od Boga.
Ksiądz powiedział, że święty to ten, który naśladuje w swoim życiu Chrystusa. W ciebie można byłoby powiedzieć, że w zasadzie wielu ludzi na tą świętość zasługuje. Bo wielu jest ludzi, którzy w swoim życiu mniej lub bardziej dokładnie, czy też poprawnie tego Chrystusa chcą, czy też nawet naśladują. Ale niewielu świętych jest tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Więc tutaj czasami wydaje nam się, że święty to tylko i wyłącznie ten, który został wyniesiony na ołtarze. A co z tą taką codzienną, powszednią świętością zwykłych świeckich, którzy niekoniecznie wykazywali się heroicznością wiary, niekoniecznie byli męczennikami, niekoniecznie byli wielkimi doktorami Kościoła?
Wróćmy może więc do początków, mianowicie do historii, którą mamy opisaną na kartach dziejów apostolskich.
No właśnie, skąd się wzięli święci?
Czytamy jasno i wyraźnie, że uczniowie w pierwszej wspólnocie Kościoła trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwie. Więc mamy jakby kilka wymiarów, które świadczą o pierwotnej świętości Kościoła. Tym wymiarem jest wierność nauce apostolskiej, to co dzisiaj możemy nazwać bardzo konkretnie wierność nauce Kościoła, którą poznajemy chociażby właśnie w formie katechizmu, w formie prawd wiary, których się uczymy, w formie wyznania wiary, które wyznajemy. Wierność nauce Kościoła. Dalej, trwanie we wspólnocie Kościoła. Łamanie chleba i modlitwa. Łamanie chleba to jest nie więcej, tylko Eucharystia, którą dzisiaj sprawujemy. I modlitwa, która jest przecież rzeczywistością wspólną bardzo wielu wierzącym, a właściwie całej wspólnocie Kościoła. I tę świętość, którą żył pierwszy Kościół, odnajdujemy dokładnie w dniu dzisiejszym na przykładzie bardzo wielu osób, na które patrzymy. To, że pewne osoby zostały ogłoszone błogosławionymi czy świętymi, wiemy, że bardzo wiele osób dostąpiło tej chwały wyniesienia na ołtarze za przyczyną błogosławionego również Ojca Świętego Jana Pawła II. Mówi się, że to jest papież, który ogłosił największą liczbę świętych w historii Kościoła. Wynika z faktu, co zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał, że święci są przykładem i wzorem tego, że dzisiaj również można żyć Ewangelią, że dzisiaj również te zasady, którymi żył pierwszy Kościół, są jak najbardziej aktualne, są jak najbardziej do zrealizowania i do wypełnienia. Owszem, zmieniły się warunki historyczne, zmieniły się warunki polityczne, społeczne, ale wierność zasadom Ewangelii pozostaje niezmienioną formą trwania w Chrystusie i trwania w Kościele. To, że jakaś osoba zostaje ogłoszona świętym czy błogosławionym, to znaczy, że jej sposób życia, sposób postępowania znalazł uwagę ze strony wspólnoty Kościoła i to właśnie ta wspólnota Kościoła występuje niejako oficjalnie do Ojca Świętego, do Stolicy Apostolskiej o postawienie tej konkretnej osoby jako wzór godny naśladowania. Ta osoba dzisiaj, w dzisiejszych czasach, czy w sobie współczesnych czasach, bo ogłoszenie świętości odnosi się również do osób sprzed kilku wieków. Mamy osoby beatyfikowane, kanonizowane z XIV, XV, XVI wieku, obok w współcześnie nam żyjących, że te osoby w swoim czasie rzeczywiście w sposób heroiczny żyły Ewangelią, chciały ją wypełniać, chciały ją realizować i dlatego stają się przykładem. Natomiast jasno i wyraźnie powiedzmy sobie, że oprócz tych uroczyście kanonizowanych i beatyfikowanych osób jest cała rzesza świętych, których właśnie dzisiaj świętujemy i o których właśnie dzisiaj mówimy. To są zwykli ludzie, którzy nie dostąpili zaszczytu wyniesienia na chwałę, do chwały ołtarzy, ale równie heroicznie i równie doskonale postępowali zgodnie z Ewangelią. Dlatego mówimy o wszystkich świętych.
No właśnie, to podkreślmy, że ta dzisiejsza uroczystość, która powolutku mija, dotyczy również w pewnym sensie osób z naszego najbliższego otoczenia, bo każdy z nas miał, mam nadzieję, szczęście spotkać ludzi, o których mógłbym powiedzieć, że no to człowiek, który zasługuje niemalże za świętość, mówię tutaj troszeczkę kolokwialnie, ale jest takim naszym swoistym przykładem, przewodnikiem, no bo z drugiej strony te osoby, które są kanonizowane czy beatyfikowane, one muszą oczywiście tutaj ten długotrwały proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny.
W którym trzeba odnaleźć wszystkie sprawy związane właśnie z ich heroicznością, cnót, którą realizowali w swoim życiu. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz związaną z naszą mentalnością. Proszę zwróćmy uwagę, że gdy spotykamy się z racji smutnej uroczystości, jaką jest uroczystość pogrzebowa, najczęściej i praktycznie w całości mówimy o zasługach człowieka, który od nas odchodzi. Mówimy o tym, jak ten człowiek był dobrym ojcem, dobrą matką, jak ten człowiek był dobrym bratem, dobrą siostrą dla swoich najbliższych i w jaki sposób, udzielając się w życiu społecznym, starał się być blisko Chrystusa, jak udzielał się, co robił dla wspólnoty parafialnej, w której żył, dla miejscowości, w której spędzał swoje życie. Mówimy o dobru, które ten człowiek zostawił. I ten wymiar odnajdywania dobra jest w jakimś sensie wymiarem podkreślania świętości tegoż właśnie człowieka. Bo świętość to trwanie w jedności z Bogiem, w jedności z Kościołem i w jedności z braćmi. Podkreślmy jeszcze raz te trzy zasadnicze wymiary. Świętość to również postawienie na pierwszym miejscu Ewangelii jako sposobu życia i postępowania. W wielu przypadkach jest również tak, że nie mówimy bezpośrednio o tej obecności Ewangelii i zasad Ewangelii, ale właśnie dobre czyny, które realizowane były przez konkretnego człowieka, świadczą o tym, że słowa Jezusa nie były tylko rzucane na wiatr w jego przykładzie życia, ale były codzienną rzeczywistością, którą żył.
No tutaj od razu może uspokójmy co niektórych, którzy uważają, że ich życie jest niemalże święte.
Spokojnie. A tutaj wchodzi kwestia chociażby pokory, którą każdy święty się w szczególny sposób odznaczał i która stanowi równie istotny i równie ważny warunek, jeśli można tak powiedzieć, świętości. Człowiek, który jest świętym, człowiek, który jest w jedności z Chrystusem, bardzo często i bardzo mocno występuje w imieniu Chrystusa i naśladując Go, ale jednocześnie stara się pamiętać o tym, że to Chrystus, tak jak według świętego Pawła możemy powtórzyć, to Chrystus ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. I to jest jedna z istotnych cech właśnie tego, że o kimś możemy powiedzieć, jest święty.
Mam nadzieję, że już opowiedzieliśmy Państwu, kto to jest święty, tak najbardziej jak tylko można, że rzecz ta dotyczy nie tylko osób, które są w sposób bezpośredni jak gdyby obwołane przez Kościół powszechny. A ja chciałbym teraz, żebyśmy chwilę porozmawiali, skąd się właściwie święci wzięli. Czy to jest tylko i wyłącznie tradycja Kościoła chrześcijańskiego? To jest chrześcijańska tradycja?
To nie jest tylko chrześcijańska tradycja. Jeżeli popatrzymy na religie, tak zwane religie monoteistyczne, wielkie religie monoteistyczne, znajdziemy zarówno w judaizmie, jak i w islamie bardzo charakterystyczne przykłady, o których ich współcześni, współwyznawcy mówią, to są ludzie święci. Ludzie, którzy podróżują po krajach związanych właśnie z wyznawaniem judaizmu, czyli po Ziemi Świętej, po Izraelu, ale nawet po Polsce, proszę zwróćmy uwagę, nawet w naszym rejonie, w naszym regionie są miejsca, które są związane z bardzo znanymi osobami uważanymi za autorytety moralne. Mówię tu chociażby o cadyku z Kocka, który przez sobie współczesnych był uważany jako autentycznie bardzo istotny przewodnik na drodze życia poświęconego Bogu, na drodze życia, które zmierzałoby do wypełnienia zasad związanych z wiarą. Wspomnijmy tu chociażby cadyka z Berdyczowa, cadyka z Lelowa, cadyka z Leżajska i mnóstwo innych.
No ale są w tradycji religii judaistycznej ci cadykowie, oni w zasadzie już tym autorytetem cieszyli się, czy tą opinią świętości niemalże, tak nazwijmy to świętości, cieszyli się za życia, bo do tych cadyków przyjeżdżało się wcześniej, dopiero później, i również ten kult był kontynuowany
do grobu
po
to, by oddać cześć danemu człowiekowi, ale to byli wielcy założyciele szkół rabinackich, jeśli tak to możemy nazwać, to byli wielcy nauczyciele, którzy interpretując zasady życia, interpretując Torę, interpretując Księgi Święte, wskazywali w danym konkretnym przypadku, jak rozwiązywać problemy codziennego życia. Czyli jak stawać się, być w pełni przynależności do Boga. Bo o to w gruncie rzeczy chodziło. Człowiek święty, również w judaizmie, jest tym, który potrafi być najbliżej swego Stwórcy, najbliżej tego, który powołał go do istnienia, który go obdarzył życiem i z którym w pełni chciałby się zjednoczyć po śmierci.
Czy w Starym Testamencie, bo nie znajdujemy oczywiście słowa święty, nie odnosi się do człowieka, człowiek święty, chociaż można powiedzieć, że słowo Mesjasz.
Znajdujemy kwestię świętości, chociażby w tym słynnym i bardzo istotnym stwierdzeniu: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To zaproszenie i wezwanie do świętości narodu wybranego jest zaproszeniem i wezwaniem do stawania się na wzór samego Boga, który naród wyprowadził, który naród osadził w określonym miejscu historii, w określonym miejscu geograficznym, dał temu narodowi konkretne prawa i dał to, co najważniejsze, podstawę świętości, mianowicie swoją obecność. Świętość Boga jest świętością uświęcającą każdego człowieka. Świętość Boga wyrażająca się chociażby w obecności w postaci Arki Przymierza. Bóg zamieszkał między swoim ludem. I to jest bardzo istotny, bardzo podstawowy warunek świętości tego narodu. Księgi Święte promieniują wręcz przekonaniem i wyrażają bardzo często to przekonanie, że naród wybrany właśnie dzięki temu, że cieszy się obecnością Boga, między innymi w postaci obecności Arki Przymierza, w postaci obecności świątyni jerozolimskiej, ten naród ma bardzo określoną misję w stosunku do wszystkich innych narodów. Ma być znakiem i wezwaniem do świętości. Naród jako święty jest przewodnikiem dla wszystkich innych narodów do osiągnięcia i zrealizowania świętości. O tym, że niekoniecznie w ten sposób rozumiano i wypełniano to zadanie, niestety świadczą również Księgi Święte. Ale na kartach Starego Testamentu znajdziemy to. Wezwanie do świętości wynikającej ze świętości samego Boga, ze świętości wybrania narodu i ze świętości misji, którą zostaje posłany jako ten, który ciesząc się obecnością Boga ma realizować Jego obecność w całym świecie.
Ale nie ma takiego spersonifikowanego sformułowania święty, chociaż gdzieś spotkałem się z taką interpretacją bodajże u Greena, że słowo Mesjasz odnosiło się do świętego męża, czyli człowieka, który żyje według zasad Tory, jest blisko Boga, jest tym wzorem również do naśladowania i to również odnosił w tym momencie do Chrystusa i do wszystkich tych, którzy byli zapowiadani jako ewentualnie podejrzewani o to, że są Mesjaszami. Natomiast ja chciałbym tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, że mamy taką jednak mimo wszystko różnicę. Mamy świętego Józefa jako ojca rodziny, głowę rodziny Maryi, ale Józef, którego grób widzimy na przykład w Hebronie, już świętym nie jest. Czy to oznacza, że w Starym Testamencie nie mamy tylko i wyłącznie do czynienia z prorokami? Bo z drugiej strony jest to sformułowanie, kiedy Chrystus umiera, że rozrywa się zasłona, otwierają się czeluście i wszyscy ci, którzy byli uważani za świętych, czy też za świętych mężów, trafiają w tym momencie, uwalniają się, wychodzą z Szeolu i trafiają do nieba. Jest taki obraz, który mamy. Więc to są takie, myślę, że dwa obrazy, które chciałbym, żeby ksiądz nam troszeczkę roztłumaczył. Czyli jak to jest z tymi świętymi w czasach przed Chrystusem? Czy oni byli? Skoro Stary Testament nie mówi wprost, że ten jest świętym, załóżmy, Abrahamem, świętym Izaakiem, tylko się mówi Izaak, mówi się Abraham, mówi się, że to są patriarchowie, to są prorocy, ale sformułowania święty wobec nich się nie używa.
Od razu widać, że pan Grzegorz jest człowiekiem posoborowym i już nie bardzo pamięta chociażby starej litanii do wszystkich świętych, w której między innymi właśnie mówiliśmy: święty Mojżeszu, módl się za nami, święty Abrahamie, święty Dawidzie, módl się za nami. Więc postacie Starego Testamentu również były uznawane we wspólnocie Kościoła i są uznawane jako święci, choć nie nazywani w ten sposób. Dlaczego? Otóż jest to termin święty, zostaje użyty i zastosowany w stosunku do ludzi, o których mówimy, na kartach dziejów apostolskich. Święci to są ci ludzie, którzy, jeszcze raz powtórzmy, żyją we wspólnocie Kościoła i ten termin zostaje odniesiony do ludzi, którzy trwają w Chrystusie. Jakby w cudzysłowie zastrzeżony dla wspólnoty Kościoła i związany ze wspólnotą Kościoła. Natomiast nie oznacza to, że na kartach Starego Testamentu nie znajdujemy świętych, bo ich znajdujemy. I to są ci wspaniali ludzie, których nazwiemy patriarchami, nazwiemy ich prorokami. Święty Izaak na przykład, Izajasz, przepraszam, jest również prorokiem, który jasno i wyraźnie jest człowiekiem stawianym jako wzór do naśladowania. Jest człowiekiem, którego działanie i którego wierność Bożemu prawu i zasadom wynikającym z obecności Boga w narodzie jest jak najbardziej godne naśladowania. Natomiast zrezygnowanie z tego terminu określenia święty w stosunku do ludzi Starego Testamentu nie umniejsza ich wierności Bogu. Natomiast jakby kieruje nasz wzrok na wspólnotę, w której jesteśmy, jaką jest wspólnota Kościoła. I to określenie święty odnosimy do ludzi związanych ze wspólnotą Kościoła.
Znaczy, rozumiem, że jest to podkreślenie różnicy między Kościołem a synagogiem.
Judaizmem generalnie rzecz biorąc, powiedzmy.
Czyli ja mówię tutaj o dwóch wspólnotach. O wspólnocie
Kościoła i wspólnocie judaizmu. Mhm.
A jak to było z tymi świętymi ze Starego Testamentu do czasu po grzechu Ewy i Adama, do czasu ofiary Chrystusa? Co się z nimi działo?
Sprawę jasno i wyraźnie podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, który mówi nam o sytuacji, że człowiek, który odchodził z tego świata przed przyjściem Chrystusa, jasno i wyraźnie trafiał do określonego miejsca, które bardzo często określano mianem Szeol, mianem Hades, bądź otchłań, Przy czym znowu miejmy na uwadze różnicę pojęciową. Mianowicie określenie Szeol czy otchłań nie oznaczała potępienia takich ludzi. Mianowicie katechizm Kościoła katolickiego jasno i wyraźnie mówi nam, że sprawiedliwy, który odchodzi z tego świata, odchodzi do Szeolu, a więc do krainy zmarłych, ale nie zostaje potępiony. Ze względu na skutki grzechu pierworodnego, ten człowiek nie mógł mieć pełnego dostępu do jedności z Bogiem, jeżeli tak to możemy określić. Nie mógł cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz, co jest istotą szczęścia zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Człowiek, który odchodzi z tego świata przed przyjściem Chrystusa, trafia do takiegoż właśnie miejsca, gdzie nie jest potępiony, ale nie jest również zbawiony. I to miejsce zostało w cudzysłowie odwiedzone przez Chrystusa po to, aby ci wszyscy, którzy odeszli z tego świata przed Jego przyjściem, mogli zostać wprowadzeni w skutki ofiary, którą On złożył na krzyżu. Ofiary zmartwychwstania. Ofiary, która jest ofiarą pełnego pojednania z Ojcem, odkupienia win tychże ludzi i doprowadzenia ich do pełnej jedności z Ojcem.
Co się dzieje ze świętym po śmierci? Też trafia do...
Święty po śmierci.
Od razu. Bo ja mówię tutaj, oczywiście ktoś powie, że takim bardzo prostym obrazem, ale no zdajmy sobie z tego sprawę, że nasza wiedza o pewnych sprawach, nasza wiernych wiedza, no nie jest najwyższych lotów. Tak, więc będzie oprócz takich bardziej skomplikowanych pytań, dzisiaj będą również takie pytania z natury bardzo prostych, żeby ktoś nie powiedział, że bardzo dziecinnych. No ale czy święty w jakiś sposób po śmierci jest uprzywilejowany? Tak zapytam.
Myślę, że uprzywilejowanym właściwie jest każdy człowiek, który przez chrzest zostaje włączony w śmierć Jezusa Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie. Bo podstawą tego uprzywilejowania jest właśnie zmartwychwstanie Chrystusa. To w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zostajemy zanurzeni mocą sakramentu Chrztu Świętego. I tu jest sens uprzywilejowania nas wszystkich. Zacytujmy tu chociażby słowa właśnie świętego Pawła z listu do Rzymian, który jasno i wyraźnie mówi tak: jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. Tu jest również problem zmartwychwstania, który wchodzi w grę i powrotu, połączenia się ponownego na końcu czasów ciała i duszy. Ale jednocześnie jest tu również kwestia tego, że człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa, człowiek, który przez chrzest przynależy do Jezusa Chrystusa, ma jednocześnie udział w Jego zmartwychwstaniu i ma udział w Jego życiu. Możemy więc powiedzieć, że na mocy samego Chrztu Świętego każdy święty i błogosławiony, tak samo jak każdy z nas, ma prawo i możliwość oglądania Boga twarzą w twarz i żyć razem z Nim, pełnią Jego życia.
Wielokrotnie w naszych modlitwach do świętych prosimy o ich wstawiennictwo. Czy to oznacza, że oni w tej chwili już obcują z Bogiem i w sposób szczególny mogą te nasze prośby zanosić? Bo nie modlimy się do świętych, tylko modlimy się tutaj
do Boga za pośrednictwem i wstawiennictwem danego świętego. Sprawa jest również w jakiś sposób prosta, bowiem co możemy dołożyć do świętości danego człowieka, jeżeli on już osiągnął tę pełnię, o której my myślimy, do której my zmierzamy. Tą pełnią jest oglądanie Boga w twarzą w twarz. Jest pełnia szczęścia i pełnia radości z bycia przy Bogu, bycia w jedności z Nim. Nic nie możemy dołożyć. Dlatego ten człowiek, który jest przed Bogiem, może wstawiać się za nami, wypraszając nam te łaski, które są nam potrzebne. I tu jest właśnie sens owej modlitwy, którą zanosimy również za zmarłych. Proszę zwrócić uwagę, gdy sens całej naszej chociażby modlitwy związanej z wypominkami, które są teraz, zwłaszcza w tym okresie wszystkich świętych, bardzo często odmawiane w kościołach, sens odwiedzania naszych cmentarzy i modlitwy nad grobami. Jeżeli nie wierzylibyśmy w świętość tych ludzi w jakimś wymiarze, modlitwa ta nie miałaby sensu. Dlatego, że to, na co patrzymy w wymiarze tylko czysto ludzkim, już się zakończyło. Ten człowiek odszedł od nas. Ten człowiek w swoim ciele został złożony w tym grobie, który odwiedzamy, który oglądamy, na który patrzymy. Dla tego człowieka zakończyło się wszystko. Natomiast wiara powie nam jasno i wyraźnie, ten człowiek przeszedł do innego, nowego wymiaru życia. Wymiaru, który ma swoje uzasadnienie i swoją pełnię właśnie w tym, że jest przed Bogiem. I dla siebie nie może już nic, bo nic więcej mu nie potrzeba. Natomiast dla nas może bardzo wiele. Taki jest sens modlitwy. Do Boga za wstawiennictwem konkretnego świętego i za naszych bliskich zmarłych, którzy odeszli, a którzy nie wiemy, nie znamy Bożych wyroków, nie znamy Bożych tajemnic, nie wiemy o końcu naszego ludzkiego życia, jakim będzie, czy jakim był w danym wypadku. Nie wiemy, czy istnieje potrzeba wypłacania się Bożej sprawiedliwości, chociażby przez czyściec, ale jeśli ufamy w miłosierdzie Boże, ufamy również w fakt, że właśnie ten człowiek, osiągnąwszy pełnię, może z tej pełni również nam czegoś udzielać.
Jak to jest z tą profesjonalizacją świętych? Ja mówię tutaj o tym, że każdy święty ma swoją profesję.
No to bardzo często możemy tak powiedzieć. Święty Florian od strażaków, Święta Barbara od dobrej śmierci, Święty Franciszek od ekologii, chociażby od dziennikarzy również. Kto jest patronem dziennikarzy?
Franciszek.
Święty Franciszek również, ale jest też ktoś inny jeszcze od dziennikarzy.
No my Franciszka tylko przyjmujemy.
Franciszka przyjmujemy.
My jesteśmy z tego odłamu, który
Franciszkowego. Profesjonalizacja jest bardzo prosta i bardzo łatwa do uzasadnienia.
Ale to nie ma jakichś takich troszeczkę związków z pogaństwem, czasami z tym okresem?
Proszę zwróćmy uwagę, że chrześcijaństwo jest zawsze związane z bardzo konkretnymi wymiarami życia wspólnoty, w której jest. Zwyczaj zaduszek. Przecież bardzo łatwo i bardzo prosto możemy odwołać się chociażby do dziadów Mickiewicza i poszukać genezy modlitwy za zmarłych również w tym sensie. Odwiedzania cmentarzy.
Przecież
dokładnie.
Przyjęty.
Jasne.
Jest to trochę uświęcenie tego, co było.
Jasne. W każdym razie, wracając do kwestii, do tematu tej
profesjonalizacji
świętych, bardzo często związane jest to z kwestią pewnej dominacji aspektów życia danego świętego. Joanna Beretta Molla, wspomnijmy chociażby współczesną, zupełnie świętą kobietę, której córka odwiedza naszą ojczyznę, kilka tygodni temu była przecież w Polsce i mówiła wprost: moja matka jest kobietą, która była wzorem żony, wzorem matki, była tą, która dawała nam wskazówki życia rodzinnego i dzisiaj bardzo często odwołujemy się do niej jako właśnie patronki rodzin, jako tej, która będąc matką, żoną i matką, jest wzorem do godnym naśladowania właśnie w tym wymiarze życia, życia małżeńskiego i rodzinnego. Popatrzymy na chociażby świętą Barbarę, która wiąże się właśnie z kwestią dobrej śmierci. Kobieta, która umiera w określonych okolicznościach i która właśnie swoim wstawiennictwem może wyprosić nam łaskę dobrej śmierci.
No, to, nawiązując troszeczkę anegdotycznie do świętej Joanny Beretty Molla, najzabawniejsze jest to, że jej mąż nigdy nie mógł się do końca nadziwić tą świętością. Zawsze powtarzał, że to była zwyczajna kobieta.
Zwyczajna kobieta, bo świętość nie realizuje się w wymiarze nadzwyczajności. Świętość realizuje się tu i teraz, w konkrecie życia. W bardzo drobnych szczegółach, z których składa się nasze ludzkie życie. Świętość realizuje się i wypełnia w tym, w jaki sposób człowiek jest właśnie w swojej codzienności wierny obecności Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę chociażby, jeżeli już posłużymy się przykładem świętej Joanny Berety Molla, proszę zwrócić uwagę, każdy dzień był związany z mszą świętą. Każdy dzień był rozpoczynany mszą świętą i komunią świętą, do której przystępowała. I jak mówią biografowie, działo się tak codziennie od dnia pierwszej komunii świętej. Jest to więc pewien bardzo, bardzo charakterystyczny szczegół, ale również wskazujący na pewną heroiczność. Przy rodzinie, przy mężu, przy rodzinie bardzo trudno jest czasem znaleźć czas na to, aby każdego ranka zarezerwować sobie te pół godziny czy 40 minut na obecność na mszy świętej. A jednak święta Joanna potrafiła tego dokonać, potrafiła tego zrobić. Zwróćmy uwagę, czasem mówimy o ludziach w naszym otoczeniu, że patrząc na nasze środowisko, że ktoś jest, no, używamy różnych określeń, nie będę już tu ich cytował, ale czasem jest to heroiczność tych ludzi. Obrazek z mojej wspólnoty parafialnej kilka dni temu w czasie modlitwy różańcowej, którą sprawujemy jak w każdym kościele, są dwie starsze panie, które muszą przejechać kilka kilometrów rowerem, niezależnie od pogody, niezależnie od wiatru. I takie bardzo proste, ale jednocześnie ogromnie wymowne świadectwo. Proszę księdza, nawet jeżeli nasza modlitwa nie jest aż tak doskonała, to chyba Pan Bóg przyjmie tą naszą jazdę rowerem na Różaniec, żeby tu być razem i wspólnie się modlić. I to jest właśnie ten taki zwykły, prosty wymiar świętości, o który w tym wszystkim chodzi.
I dodajmy, że świętym człowiek nie zawsze się rodzi i przez długi okres swojego życia nie zawsze się jest świętym. Jest wielu, wielu świętych, którzy, powiem tak, porządnieli z wiekiem. No, kilku można byłoby wymienić. Nie sięgajmy po czasy współczesne, ale...
No, chociażby Talbot. Matt Talbot, człowiek, który jest patronem chociażby alkoholików, trzeźwiejących alkoholików, który Augustyn wspomniany właśnie. Ludzie, którzy dość długo poszukiwali swojej drogi świętości, poszukiwali obecności Boga w swoim życiu, a jednak ją odnaleźli i zrealizowali to, o co chodzi w świętości.
I wspominamy ich po to, żeby to był taki przykład i również memento dla nas wszystkich, że jakkolwiek czasami źle o sobie myślimy, bo tutaj z jednej strony troszeczkę takiej zimnej wody wylaliśmy na głowę tych, którzy myślą sobie, że już osiągnęli doskonałość, ale z drugiej strony też dowartościujmy tych wszystkich, którzy czasami mają sobie marne mniemanie. To może nie jest czasami zbyt dużo pokory, też nie jest wielką cnotą, ale z drugiej strony, jeżeli wychodzimy z założenia, że my świętymi nie będziemy, to zawsze można sobie znaleźć przykłady ludzi, którzy właśnie pokazują, że świętym
jest to możliwe. Jest to możliwe, a wręcz powiedzmy wprost i wyraźnie, to nie tylko jest możliwe, ale to jest wręcz nasz obowiązek stawania się świętym. I znowu nie szukania na siłę tej świętości w sensie wyjazdu chociażby na misję gdzieś do dalekich krajów, by ponieść tam śmierć męczeńską, ale wypełnienie i zrealizowanie moich codziennych obowiązków tu i teraz. I to jest najpełniejszy i najważniejszy sens naszej świętości, do której jesteśmy wezwani.
I żeby zatoczyć to koło, którego zaczęliśmy już od Starego Testamentu, przypomnę tylko księdza zdanie o tym, że Bóg powołał nas do świętości już z dawien dawna.
W momencie Chrztu Świętego.
Dokładnie. Proszę księdza, rozmawialiśmy sporo o świętości. Ja bym chciał teraz zająć się dniem zadusznym, dniem 2 listopada, więc dniem, który poświęcamy wszystkim zmarłym. Nie bez przyczyny trzeba będzie wspomnieć, że jest to tradycja jeszcze przedchrześcijańska i to, że on został wyznaczony akurat na ten moment, no, troszeczkę jest to jak gdyby ochrzczenie tradycji pogańskiej, ale zostawmy to, chociaż też trzeba pamiętać, że jest to gdzieś zakorzenione głęboko w psychice człowieka, że pomimo, że ktoś odchodzi, tym wyróżniamy się między innymi od części świata zwierzęcego, bo część zwierząt również podchodzi z dużą estymą do ciał swoich współbraci.
Tutaj chociażby słonie.
Słonie, właśnie.
Dokładnie.
A więc to nie jest tak, że to nas całkowicie wyróżnia ze świata zwierząt, ale no przede wszystkim to stanowi jednak duży wyróżnik, że od pradziejów do zmarłych podchodzimy ze szczególną estymą. Z jednej strony tracimy kogoś, ktoś od nas odchodzi, z drugiej strony chcemy, żeby jak najdłużej był wśród nas. Czy to jest powód tego, że również w sposób szczególny podchodzimy do ciała ludzkiego?
Myślę, że powodów tego stanu rzeczy należałoby sięgać głęboko, głęboko w przeszłości i kulturach, które poprzedzały nie tylko judaizm, ale również chrześcijaństwo. Zwróćmy uwagę chociażby na starożytny Egipt i sytuacje, które związane są z wyobrażeniami o życiu po śmierci w starożytnym Egipcie. Są one bardzo, bardzo podobne do tego, w co wierzymy i co wyznajemy. Mianowicie starożytni Egipcjanie uważali, że w momencie śmierci człowiek staje na sądzie Boga Ozyrysa. I tenże Bóg, trzymając w ręku wagę, z jednej strony kładzie ludzkie serce, czyli symbol wszystkiego, co jest ludzkim życiem, co jest ludzkimi dokonaniami, co jest dobre i co złe w ludzkim życiu, a z drugiej strony jest piórko. Jeżeli ludzkie serce będzie wypełnione dobrymi czynami, będzie lżejsze niż piórko i wtedy człowiek wchodzi do radości, do szczęścia, osiąga swoje spełnienie, zrealizowanie. Jeżeli serce będzie cięższe niż piórko, obok czeka krokodyl, który je pożera i koniec. Ta cała historia związana jest również z całym zwyczajem chęci pozostawienia ciała ludzkiego na ziemi jak najdłużej, bo Egipcjanie uważali, że jeżeli ciało zniszczeje, to dusza, która odchodzi od ciała, nie będzie miała do czego wracać w tym świecie. Nie będzie miała możliwości komunikowania się z tym światem i możliwości życia. Dotąd, dopóki żyje ciało, żyje również duch w zaświatach. Dlatego mumifikacja, dlatego na ścianach świątyń i grobowców przede wszystkim starożytnego Egiptu znajdziemy liczne przedstawienia darów ofiarnych, które zabierane są, czy składane są razem z tym ciałem po to, aby zapewnić mu szczęśliwe życie wieczne w zaświatach. Zauważmy, że pewne elementy tych wierzeń, pewne elementy tej tradycji bardzo głęboko zakorzenionej w ludzkiej naturze znajdujemy i na kartach Starego Testamentu i znajdujemy również dzisiaj w tym, w co wierzymy i co wyznajemy. Zwróćmy uwagę, że świętość ludzkiego ciała wynika z faktu, że jest mieszkaniem Boga. Jest mieszkaniem ducha, ożywczego ducha, który otrzymujemy od Boga. I to przekonanie jest na kartach Starego Testamentu i na kartach Nowego Testamentu, na kartach również w wyznaniu wiary, które my wyznajemy. To, że żyjemy, zawdzięczamy obecności Bożego Ducha w nas. Tego tchnienia, które na początku zostało nam dane przez Boga. Księga Rodzaju, tchnienie życia, którym zostało ożywione ciało uczynione, ulepione z ziemi, ulepione z gliny. Sięgnijmy do chociażby drugiego opisu stworzenia człowieka. Tam właśnie to określenie i ten obraz znajdziemy. Moment śmierci to moment oddzielenia tegoż właśnie Bożego Ducha od ciała, które pozostaje na ziemi. I ciało jednak, które pozostaje tu na ziemi, zostanie zwrócone w momencie sądu ostatecznego i w momencie ostatecznego zmartwychwstania. I teraz, co wskrzesić, jeżeli ciało zostanie spopielone?
No właśnie, to jest problem.
To jest pewien bardzo istotny, bardzo poważny problem.
Dlatego też, że ciało też ulega całkowitemu rozłożeniu.
Ciało ulega rozłożeniu, dobrze. Zostaje zwrócone do prochu, z którego zostało wzięte. Ale zauważmy, pewną bardzo istotną, bardzo ważną sprawę, na którą zresztą zwrócili uwagę księża biskupi w czasie ostatniej konferencji, w czasie dyskusji na temat w ogóle obrzędów związanych z pogrzebem w obecności urny ze spopielonym ludzkim ciałem. Zwróćmy uwagę, media to pomijają całą kwestię.
Zazwyczaj nie rozumieją.
Mianowicie kremacja ciała jest jakimś znakiem czasu. Księża biskupi również to bardzo mocno podkreślają. I absolutnie nie są przeciwni obecności kapłana przy pochowaniu szczątków ludzkich właśnie w postaci skremowanej. Ważny i istotny jest motyw, dla którego dokonuje się tej kremacji. Jeżeli kremacji dokonuje się z motywów sprzecznych z wiarą chrześcijańską, wtedy raczej nie powinna mieć miejsca ani modlitwa, ani pochówek takiej urny w sposób przewidziany według obrzędów. Natomiast jeżeli są to różne motywy, chociażby ktoś powiedzmy umiera daleko, rodzina jest bardzo daleko, nie może przyjechać, nie można przechować ciała aż tak długo. Z tych motywów można dokonać kremacji i modlitwa nad taką urną, obrzędy pogrzebowe nad taką urną są jak najbardziej dopuszczalne.
Jak również trudno się zgodzić na taką sytuację, w której kremacja jest po to, by urna była przechowywana w domu.
Bądź prochy zostały rozsypane na przykład nad oceanem, czy nad najbardziej ulubionym miejscem.
No, są tacy, którzy o takich rzeczach niestety marzą, ale to, co ksiądz w tej chwili mówi, to świadczy o tym, jak bardzo mocno judaizm, a przez to również chrześcijaństwo, jest powiązane z Egiptem, ze starożytnym Egiptem. Jak mocno, bo tak, z jednej strony szacunek do ciała, z drugiej strony, kiedy ksiądz opowiadał o tym sądzie Ozyrysa, przypomniało mi się w tym momencie wyobrażenie żydowskie, wyobrażenie momentu zmartwychwstania. I ten słynny papierowy most, tak, i ten słynny papierowy most, przez który tylko człowiek o lekkim sercu może przejść. Więc generalnie jest cała masa również takich
mnóstwo związków. Analogii, które zachodzą między poszczególnymi religiami. Jesteśmy jedną wielką wspólnotą ludzi żyjących na tej ziemi. Pewne obrazy, nazwijmy je religijno-kulturowe, są nam wspólne. To jest pewne wspólne dziedzictwo ludzkości, które nabiera innego kształtu, nabiera innego wymiaru. Czasem jest nazywane inaczej w różnych religiach, w różnych kulturach, ale w gruncie rzeczy chodzi o jedno. Mianowicie, wracamy do początku, o świętość ludzkiego ciała, która wynika z obecności Bożego pierwiastka w człowieku. I ten Boży pierwiastek, obojętnie jak go nazwiemy, my nazywamy go duszą, nieśmiertelną duszą, którą otrzymujemy od Boga i z którą stajemy przed Bogiem, by najprzód dokonał się ten sąd szczegółowy, potem by dokonał się ów sąd ostateczny, gdy zostanie nam przywrócone ciało, w którym żyliśmy, ciało, które zostanie uwielbione, udoskonalone, przemienione, jak nie wiemy. To jest pewnego rodzaju tajemnica, której nie potrafimy na chwilę obecną ani przewidzieć, ani sobie wyobrazić. Niemniej ta obecność nieśmiertelnej duszy, będącej Bożym pierwiastkiem w nas, gwarantuje nam, czy daje nam podstawę wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i w zmartwychwstanie naszego ciała.
Proszę księdza, widzieliśmy już, wspomnieliśmy o zmartwychwstaniu. Za chwilę do niego wrócimy jeszcze raz. Bo ja chciałbym teraz korzystać troszeczkę wiedzy księdza Andrzeja, wiedzę biblijną. Chciałbym zapytać takie znów z cyklu pytań ludowych. Co się dzieje według naszej wiary? Według tego, co jest zapisane w katechizmie? Z człowiekiem po śmierci. Wiemy, co się dzieje z ciałem oczywiście, ale teraz mówimy o tym pierwiastku boskim, czyli duszy.
Zasady, które wynikają z katechizmu, zasady, które każdy z nas przypomina sobie, ilekroć odmawiamy pacierz chociażby w tej dłuższej formie, chociażby głównych praw wiary. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. To jest pierwsza i podstawowa zasada. dusza, która rozłącza się z ciałem, bo to jest moment śmierci, staje na sądzie Bożym. Sąd Boży, który nazywamy sądem Bożym szczegółowym. I tenże sąd polega właściwie na naszym spotkaniu twarzą w twarz z Bogiem, z Chrystusem, którego spotykamy. Na kartach Ewangelii świętego Jana znajdziemy bardzo istotne, bardzo ważne stwierdzenie, które jest jakimś wymiarem tego, co nas oczekuje. Mianowicie Jezus mówi nam o tym, że to nie ja będę was sądził, ale będzie was sądzić słowo, które do was powiedziałem. Więc słowo, którym w konsekwencji jest przecież sam Jezus, on jest odwiecznym Słowem Bożym, które przychodzi do nas, ale słowem jest również słowo Ewangelii, które do nas wypowiada, i wierność, nasza osobista wierność temu słowu, którym jest Chrystus i którym jest orędzie Ewangelii. Istota orędzia Ewangelii polega przecież na głoszeniu Królestwa Bożego i wezwaniu do nawrócenia. Te dwa bardzo istotne momenty są momentami, które mają być dla nas sytuacją wzrostu naszej wiary, wzrostu wierności Bogu. Wzrastamy, budując Królestwo Boże w nas i wokół nas, i wzrastamy, nawracając się, a więc odnajdując to, co stanowi istotę naszej jedności z Bogiem. Z tych dwóch wymiarów naszego życia będziemy rozliczani. I to nie ktoś z zewnątrz, ale to my sami, a w szczególności Słowo Boże będzie tym, co dokona niejako w cudzysłowie prześwietlenia naszego życia. No tutaj zawsze kojarzy mi się to, o czym mówią ci, którzy wrócili po śmierci klinicznej, wrócili do życia. Mówią, że w pewnym momencie jakby film z całego ich życia przesunął się im przed oczyma. To jest jakiś obraz, który daje nam podstawy do wyobrażenia sobie, jak będzie wyglądał sąd ten szczegółowy. Z czym staniemy przed Bogiem? W jednym krótkim momencie całe nasze życie będzie przed nami, po to, byśmy uświadamiając sobie, potrafili jeszcze raz odnaleźć się w tej naszej relacji do Chrystusa, do Jego Słowa, które jest Słowem życia. Nie przyszedłem nikogo potępić, ale przyszedłem, żeby zbawić. To jest zawsze wezwanie i motyw do naszego nawrócenia i motyw do tego, że każdego dnia mamy stawać się święci. Wracamy ciągle do tego tematu świętości.
Znaczy, jeśli chodzi o film, to generalnie myślę, że nie tylko śmierć kliniczna, ale każdy w pewnych sytuacjach takiego zagrożenia bezpośredniego życia taką sytuację miał. Ja sobie przypominam, miałem taką, co prawda nic się nie stało, ale przez moment jest to niesamowite rzeczywiście wrażenie, kiedy to przemyka przed oczami. Myślę, że wielu ludzi takie przeżycie ma. Natomiast tak sobie pomyślałem, kiedy ksiądz powiedział o tym, że będzie nas sądzić słowo, czyli generalnie będziemy sądzeni w zasadzie według takiej ilości, czy tego, co żeśmy faktycznie otrzymali. Mi się tutaj przypomina już słynna przypowieść o talentach, czyli generalnie zostaniemy jakby rozliczeni z tego, cośmy otrzymali, czyli w takim zakresie. No.
Bądź pomnożyli.
Dokładnie.
Może nawet jeszcze bardziej będziemy rozliczani z tego, cośmy pomnożyli. Proszę zwrócić uwagę, że to sytuacja przypowieści o talentach, jeżeli byśmy byli sądzeni tylko z tego, co otrzymaliśmy, to i ten, który poszedł, otrzymawszy jeden talent i zakopał go, powinien zostać równie, oddał przecież tyle, co otrzymał. A okazuje się, że to jest zdecydowanie zbyt mało na to, aby otrzymać pochwałę swego Pana. Dlatego ci dwaj, ten, który dostał pięć, pomnożył, przyniósł drugie pięć, ten, który dostał dwa, pomnożył, przyniósł następne dwa, zasłużyli na wyróżnienie, na nagrodę. Ten, który dostał i nic z tym nie zrobił, niestety zasłużył na potępienie, na odrzucenie.
Więc jeśli dostaliśmy łaskę wiary, będziemy rozliczani z tego, na ile już ją pomnożyliśmy wśród innych.
Została pomnożona.
Wśród innych.
W nas. Najprzód w nas. A potem również w innych. Na ile zbudowaliśmy Królestwo Boże. W nas i wokół nas. To jest też bardzo piękny obraz, który odnosi się do istoty naszego chrześcijańskiego życia.
Kiedy mówimy o tym, że będziemy po śmierci nasza dusza jest poddana temu osądowi. Oczywiście my sobie wyobrażamy i mamy to wyobrażenie ludzkiego, ziemskiego wymiaru czasu, kiedy on biegnie liniowo. Ja tutaj dzięki wielokrotnym rozmowom i z księdzem Andrzejem, naszym dzisiejszym gościem i ekspertem, jak również dzięki temu, że wizytą w Ziemi Świętej zrozumiałem, że czas nie musi płynąć liniowo.
Czas może biegnąć kołowo.
Że to jest właściwie filozofia czasu jest powierzchnią, bardziej przypomina płaszczyznę niż prostą linię. Ale to wynika jak gdyby już z mądrości
filozoficznej.
I Żydzi i w ogóle filozofia wschodu fantastycznie to pokazuje, dlatego też ten moment naszej śmierci i sądu ostatecznego, który my przechodzimy w pewnym sensie, dla nas ludzi żyjących wydaje się, że jest jakimś okresem odległym, natomiast to jest kwestia wielowymiarowości. Współczesna fizyka świetnie to tłumaczy.
Jeden z moich profesorów, biblistów, bardzo pięknie nam przedstawił, zresztą to opiera się na całej filozofii historii czasu, bardzo pięknie nam przedstawiał historię Ziemi i historię człowieka, podobną do tarczy zegarowej. Nie? I historia człowieka to jest ostatnia praktycznie sekunda na 12-godzinnej tarczy zegara. Więc wobec całej historii Ziemi jesteśmy tylko naprawdę niewielką cząstką, niewielką drobiną. A jeżeli weźmiemy kwestię wieczności, w której nie istnieje pojęcie czasu, znaczy, jest to
które się zatraca innego. Po prostu, bo generalnie nie nieskończoność jest w tym momencie tu, eliminuje czas.
Bóg jest tu i teraz. Mhm. Jest wiecznie.
Więc też tak zwane życie wieczne to może być życie tak zwane w jednej chwili, więc tak. Też trudno sobie to wyobrażać, ale mówię, polecam ostatnie rozważania fizyki kwantowej. To fantastycznie, kiedy się wchodzi w strukturę mikrokosmosu. Człowiek wbrew pozorom zaczyna nabierać szacunku i przymnaża to wiarę. Fizyka jest nauką, która przymnaża wiarę.
Oczywiście. Tak samo jak lektura Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jest lekturą, która autentycznie buduje i przymraża naszej wiary. Może jeszcze bardziej niż fizyka.
Ale fizyka wspiera.
Wspiera.
Ja nie mówię, że dlatego, w ten sposób, bo generalnie człowiek niewierzący, niewiedzący, nieznający Boga, no w którymś momencie będzie ten absolut gdzieś tam czuł, ale nie będzie znał jego prawdziwej istoty.
Jasne. I dlatego musi sięgnąć po Pismo Święte, tak, aby dokładnie odkryć, kto jest tym absolutem, że nawet to jest
myślę, że
miłujący
odwrotnie
ojciec.
Kolejność, o którą ksiądz proponował, że najpierw Pismo Święte, najpierw potem Pismo fizyka.
Święte, a potem fizyka.
Tym bardziej, że fizyka jednak wymaga sporego przygotowania. Natomiast ja chciałbym wrócić, proszę księdza, do tematu zmartwychwstania. Bo to jest temat zaiste intrygujący. Ksiądz powiedział, że o zmartwychwstaniu mówi się już w starożytnym Egipcie. Nie od samego początku religia starożytnego Egiptu przewidywała takie rzeczy jak zmartwychwstanie. To się pojawia gdzieś dopiero w połowie istnienia starego państwa, ale zostawmy to. Myślę, że tutaj też się zgadzam z wieloma historykami, jak myślę, że wielu teologów mówi, że wiele z zasad, którymi kierowała się religia żydowska, no, musiała tak czy inaczej być zakorzeniona i zarówno w starożytnym Babilonie, jak również w Egipcie. To był lud, który po prostu pomiędzy tymi dwoma kulturami zawsze balansował, zawsze gdzieś był. Trudno by było, gdyby nie przenikały pewne pierwiastki. Natomiast w samej religii żydowskiej pojęcie zmartwychwstania nie jest aż tak bardzo oczywiste. W Starym Testamencie naprawdę trzeba dobrze poszukać, żeby ten element znaleźć.
Stary Testament, praktycznie rzecz biorąc, starsze księgi Starego Testamentu, a więc te powstałe mniej więcej do niewoli babilońskiej, praktycznie nie zajmują się tym tematem. Ten temat
jakby w ogóle nie istnieje, jest kwestia, co się dzieje z człowiekiem praktycznie.
Nie ma tego problemu. Z bardzo prostego powodu, można powiedzieć. Pytania o zmartwychwstanie, a jeszcze bardziej pytanie o tym, o tak zwaną odpłatę za życie, pojawiły się w momencie, kiedy pojawia się problem niezasłużonego cierpienia. Jest to chociażby historia Hioba, którą tutaj musimy przywołać i o której moglibyśmy mówić. Człowiek, który zostaje dotknięty cierpieniem. Nie wiadomo dlaczego. To znaczy w przypadku Hioba wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale jest to doświadczenie, którym zostaje dotknięty. Ale przecież było wielu innych, podobnych Hiobowi, którzy nie potrafili znaleźć sensu swojego cierpienia. A więc mają zostać potraktowani tak samo jak ci, którzy pełnili niesprawiedliwość, dokonywali czynów niesprawiedliwych. Na tym tle powstało bardzo wiele pytań, na które Pismo Święte musiało znaleźć odpowiedź. Kolejny bardzo istotny moment historii narodu wybranego to okres II wieku przed Chrystusem, okres powstania, tak zwanego powstania Machabeuszy, poprzedzonego wcześniej uciskiem ze strony Syryjczyków. Tutaj historia Antiocha III, Antiocha IV Epifanesa, którzy doprowadzili do zbezczeszczenia świątyni, doprowadzili do prześladowań tych, którzy byli wierni religii jachwistycznej, wyznawali wiarę w jednego prawdziwego Boga, mimo tego, że byli męczeni, byli mordowani. Tutaj wspaniała historia siedmiu braci machabejskich i ich matki, którą mamy opisaną na kartach ksiąg machabejskich. Historia również pewnego starca, który występuje w obronie wiary. Więc czy tych ludzi, którzy pojawiają się i cierpią prześladowanie w imię wiary w jednego prawdziwego Boga, można postawić na równi ze wszystkimi, również z ich prześladowcami? Nie. Musi coś się stać. Musi coś dokonać się, coś zupełnie innego. I dlatego pojawią się stwierdzenia typu: ja wiem, wybawca mój żyje. Ja wiem, że odda mi moje członki, które teraz tracę, w momencie sądu ostatecznego, gdy przyjdzie w chwale, aby dokonać ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią, by życie mogło zatriumfować. Ja odbiorę to, co zostaje mi teraz odebrane, po to, aby dokonał się tryumf Boga nad śmiercią. Aby okazało się, że Bóg, który jest życiem, zwycięża śmierć i oddaje tym, którzy byli sprawiedliwi, oddaje to, co na skutek prześladowania utracili.
Czy w tym dopiero momencie pojawia się właśnie ta tradycja chowania i oczekiwania na sąd ostateczny? Chowania ciała jak najbliżej oczywiście wzgórza Moria i tak dalej?
Również w tym okresie, tak.
Czyli to jest drugi wiek przed Chrystusem?
Tak.
W czasach Chrystusa istniały dwa poważne stronnictwa:
Saduceusze i Faryzeusze.
Saduceusze kompletnie odrzucali kwestię zmartwychwstania. Znaczy, w ogóle może nie tyle odrzucali, co nie podchodzili do niej.
Nie przyjmowali faktu zmartwychwstania.
Natomiast Faryzeusze byli niemalże zafascynowani tą problematyką. Z tego też powodu mówi się wielokrotnie, że Jezusowi wcale nie było bliżej do Esseńczyków, jak niektórzy by chcieli, bo był taki moment, próbowali zapisać, ale najbliżej było do faryzeuszy. Znam, że taki też nawet twierdzą, że Jezus był faryzeuszem.
Zwróćmy uwagę, że przynależność Jezusa do takiego czy innego stronnictwa jest wymysłem teologów, którzy próbują w taki czy inny sposób szufladkować i znaleźć. Jezus był Żydem. Mówmy to jasno, zdecydowanie i otwarcie.
Bardzo
Jezus był Żydem pobożnym, który przyjmuje i wypełnia wolę Ojca. Po to jest posłany. Przyjąć i wypełnić wolę Ojca. A co jest wolą Ojca? Wolą Ojca jest to, aby to, co zostało mi dane z Jego woli, nie stracić, ale by to, co zostało mi dane z woli Ojca, miało życie. By otrzymali życie. Od kogo? Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I w ten sposób dochodzimy do bardzo słynnej sceny wskrzeszenia Łazarza. Proszę zwrócić uwagę,
jak
że
jest to... Łazarzem było? To, proszę księdza, bo wielokrotnie, jak się rozmawia na tak zwanym poziomie ludowej teologii, czyli generalnie siada się jakimś gronie. Zresztą to, żeby było jasne, ja bardzo pochwalam takie rozmowy, bo wbrew pozorom one są
bardzo budujące.
Budujące i jednocześnie to jest święty sposób na to, żeby z jednej strony przekazywać wiarę swoim dzieciom, czy krzewić ją w rodzinie, a z drugiej strony dyskutować o tych sprawach, nie bójmy się. Nawet jeśli błądzimy, czasami powstają pytania, z którymi sobie nie potrafimy dać rady.
Po to są mądre i uczone książki, żeby dać nam odpowiedź.
Albo
na
najbliższy
pytania.
Ksiądz proboszcz, czy ksiądz
albo ksiądz proboszcz, który i
do którego
w
każdej chwili można pójść i zapytać. Ewentualnie, jak ktoś się wstydzi do własnego proboszcza, można gdzieś tam zadzwonić do rady. No właśnie, ksiądz Andrzej tu się ofiaruje. Ale generalnie, i wtedy spada to pytanie, no jak to? Łazarz został wskrzeszony, czyli zmartwychwstał.
Tak.
To znaczy, że on umarł dwa razy. No, w tym momencie włącza się logika.
Tak.
Więc opowiedzmy tą historię w całości, tak jak ona faktycznie miała, tak żeby już tych pytań takich zadziwiających, szokujących, no jak to za dwa razy umierał?
Tak, Łazarz umiera dwa razy. Umiera pierwszy raz, gdy całą scenę mamy opisaną na kartach Ewangelii. Odsyłam do Ewangelii świętego Jana, gdzie znajdziemy relację na temat zmartwychwstania Łazarza, czy inaczej, nie zmartwychwstania. Właśnie, wskrzeszenia Łazarza,
bo nie zrobił tego sam siebie.
Istotna różnica. Łazarz nie wstał z martwych swoją mocą. Łazarz został wskrzeszony do życia jako znak mocy i działania Chrystusa. Natomiast Łazarz, jak każdy normalny człowiek, umiera po raz drugi. Tradycja mówi nam wprost i wyraźnie, że Łazarz, uciekając niejako przed prześladowaniem ze strony Żydów, dla których był, powiedzmy, solą w oku i bardzo wyraźnym znakiem mocy i mesjańskiej działalności Jezusa, po jego śmierci Łazarz ucieka na Cypr. I do dnia dzisiejszego na Cyprze pokazywane jest miejsce, gdzie Łazarz zmarł i gdzie Łazarz został pochowany po raz drugi.
Ja sobie wyobrażam w tym momencie reakcję pobożnych Żydów, którzy mają szczególny stosunek do miejsc, gdzie chowane są ciała. To miejsce, cmentarze są miejscem szczególnym.
Pustym, bardzo pustym, dlatego że są miejscem nieczystym dla Żydów i Żydzi tam nie odwiedzają tych miejsc, nie modlą się na grobach swoich zmarłych. Jedynym znakiem pamięci o zmarłych są kamienie, które są kładzione na grobach. Jak zresztą pan Grzegorz pewnie zauważył i pamięta o tym dokładnie, na cmentarzu wzgórza czy Góry Oliwnej w pobliżu Doliny Jozafata. To jest jedyny znak pamięci. Położone kamienie na grobach.
A wie ksiądz, że spotkałem się ostatnio na kilku co najmniej cmentarzach naszych chrześcijańskich, katolickich. I widzę po prostu kamyki leżące nieprzypadkowo moim zdaniem.
Myślę, że to jest znak pewnej tradycji, która przywieziona została z Ziemi Świętej. Być może tak.
Natomiast, bo to są te kamienie symbolizują myśli o tym zmarłym. Jednak to jest wspomnienia. My nosimy kwiaty, oni noszą coś bardziej trwałego.
Dlaczego? Bo kwiat jest rzeczywistością przemijającą i w jakiejś mierze symbolizuje przemijalność naszego ludzkiego ciała. Dlatego, drodzy słuchacze, ograniczmy plastiki na grobach naszych bliskich zmarłych. Jeżeli to ma być autentyczna nasza pamięć o tych, którzy od nas odeszli, niech to będzie coś, co rzeczywiście przeminie. Nie po 400 latach jak plastik, tylko po kilku dniach. Nie przeminie nasza pamięć, nie przeminie nasza modlitwa. Natomiast ten zewnętrzny znak niech będzie jednak znakiem przemijającym. Natomiast dla Żydów, bo ku temu zmierzamy, pamięć o zmarłych jest zakorzeniona w obecności Bożej i w Bożej obietnicy związanej z tym narodem i związanej z każdym konkretnym człowiekiem. Boża obietnica i Boża wierność jest niezmienna i trwała. Znakiem niezmienności i trwałości jest kamień. Dlatego kładą je na grobach bliskich.
Przypomnijmy, piękne hasło księdza biskupa sprzed roku, więcej ducha, mniej plastiku. Natomiast ja, wracając do tego Łazarza, ja sobie wyobrażam szok pobożnych Żydów, którzy zobaczyli człowieka uznanego za zmarłego. I to kompletne niezrozumienie. Nieczyste ciało, przebywanie w grobie i ten człowiek wychodzi z grobu.
Ale to w takim samym kontekście możemy i powinniśmy rozważać dwa inne wskrzeszenia, które mają miejsce i które są opisane na kartach Ewangelii. Wspomnijmy chociażby wskrzeszenie córeczki Jaira, które to wskrzeszenie ma dosłownie, można powiedzieć, kilka minut, kilka godzin po śmierci. I drugie wskrzeszenie, jeśli tam można użyć określenia równie spektakularne, jak wskrzeszenie Łazarza, mianowicie wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Proszę zwrócić uwagę, że owego młodzieńca wynoszą z miasta po to, aby dokonać już pochowania jego ciała w grobie. Co czyni Jezus? Czyni coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, sprzecznego z tradycją i zwyczajami żydowskimi. Dotknął mar, na których niesiono owe ciało. I teologowie powiedzą nam, bibliści powiedzą nam, że właśnie owo dotknięcie jest znakiem faktu, że to wydarzenie jest autentyczne. Że to nie jest historia wymyślona przez ewangelistę, ale że rzeczywiście to wydarzenie miało miejsce. Jezus, dotykając mar, złamał pewien zakaz, który go obowiązywał jako pobożnego Żyda, a tym samym podkreślił, że ewangelista podkreślił, że wydarzenie to jest wydarzeniem autentycznym. Natomiast wracając do Łazarza, warto zwrócić uwagę na bardzo istotną, bardzo ważną rzecz. Mianowicie wskrzeszenie Łazarza jest wydarzeniem, które jest jednym ze znaków zapowiadających zmartwychwstanie Jezusa. Proszę zwróćmy uwagę na zbieżność wielu szczegółów, które dotyczą obu wydarzeń. Między innymi zwróćmy uwagę, że Łazarz przebywa 3 dni w grobie. Leży już od 3 dni w grobie. Dlaczego to dokonuje się w ciągu owych 3 dni i tą graniczną datą jest 3 dzień? Mianowicie według niektórych szkół żydowskich uważano, że właśnie 4. dnia dopiero od śmierci dusza oddziela się od ciała. I wskrzeszenie Łazarza w tym momencie jest jeszcze jakby możliwe ze względu na fakt, że dusza jest jeszcze z ciałem. Ów 3. dzień zmartwychwstania Jezusa jest również w jakiejś mierze symboliczny. Dokonuje się to bowiem w momencie, jeśli można użyć takiego określenia, zanim dokonało się oddzielenie ciała i duszy Jezusa. Był również człowiekiem, również złożony z ciała i duszy. Oczywiście natura ludzka, natura boska, tutaj cała kwestia teologii, która nam wchodzi w grę i należałoby tutaj podkreślić pewne rzeczy, ale myślę, że to jest rozmowa na jakąś kolejną audycję pogłębioną teologicznie, gdy chodzi o ten wzgląd. Kolejny znak, którego moglibyśmy szukać i dopatrywać się, to znak Jonasza. Jezus mówi jasno i wyraźnie o znaku Jonasza, że będzie to znak jedyny, który również będzie znakiem potwierdzającym jego godność i posłannictwo mesjańskie, posłannictwo Mesjasza Zbawiciela. Fakt, podkreślenie faktu, że oto czasy ostateczne realizują się tu i teraz. Jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak potrzeba, aby Syn Człowieczy był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach ziemi. I to się dokonuje.
A jak to było ze śmiercią i w niebo wzięciem? Nie w niebo wstąpieniem, ale w niebo
wzięciem. W niebo wzięciem, to właśnie podkreślmy to. Jest to znowu pewna różnica. W niebo wstąpienie Jezusa dokonuje się Jego własną mocą. Natomiast w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny jest... No właśnie.
No właśnie, jak to było? Bo generalnie my tu... Oczywiście ksiądz tutaj pięknie nam opowiedział i o Łazarzu. Historię śmierci i zmartwychwstania Jezusa, no myślę, że to jest taki elementarz. Oczywiście, ale temat bardzo mocno znany i tutaj generalnie nie powstaje wprost zbyt dużo tak zwanych prostych pytań. Bo jak wejdziemy w szczegóły, to ksiądz tutaj myślę, że potrafi nam zdrowo namieszać w głowach, także tych pytań powstanie całe mnóstwo. Ale to tak zawsze jest, jak się, że tak powiem, ma małą wiedzę, a człowiek wykształcony i z wielką wiedzą i erudycją potrafi takie rzeczy dokonać, ale będziemy dokonywać tutaj z pomocą księdza Andrzeja jeszcze nieraz takich sytuacji. Ale ja chciałbym wrócić do właśnie sytuacji śmierci. Podkreślmy, śmierci Maryi.
Maryja umarła, jak najbardziej.
Bo
jest człowiekiem.
Dokładnie, ale tak wielokrotnie my nad tym, jakbyśmy chcieli zapomnieć o tym fakcie. Znaczy, ja rozumiem, że to wszystko z wielkiej czci dla Najświętszej Maryi Panny, ale uciekamy od tego tematu i tutaj właśnie dlatego podkreślamy. Najświętsza Maryja Panna umarła.
Umarła, tak. Natomiast jej śmierć, choć była taką jak śmierć każdego człowieka, była jednak inna. To jest z bardzo prostego powodu. Tutaj wchodzimy w zakres wcielenia Syna Bożego, w sferę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, że będzie Matką Syna Bożego i kwestię przywilejów, którymi Najświętsza Maryja Panna została obdarzona. Kościół bardzo długo czekał z orzeczeniami dogmatycznymi w tym względzie. 1854 rok to jest rok, kiedy zostaje ogłoszony dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Rok 1954, a więc prawie 100 lat później, zostaje ogłoszony dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Niemniej tradycja chrześcijańska i cała sfera życia chrześcijańskiego związana właśnie z tymi dogmatami jest widoczna od początku. Od początku dziejów Kościoła. Na kartach Ewangelii może tego wprost i wyraźnie nie znajdziemy, ale znajdziemy to na kartach chociażby wielu innych pism, które pojawiają się w tym samym okresie co Ewangelie, bądź troszeczkę później. Są to tak zwane apokryfy. Chociażby wspomnijmy tu protoewangelię Jakuba, nastawioną wyraźnie na obronę dziewiczego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i jej wolności od grzechu pierworodnego. I to właśnie tu na tym polega cała sprawa, na której opiera się nasze stwierdzenie, że Matka Boża zasnęła, a nie umarła. Bardzo często mówimy zasnęła, a nie umarła. W rzeczywistości umarła. Natomiast fakt wolności od grzechu pierworodnego, fakt, że została niepokalanie poczęta, jest faktem, który decyduje o tym, że w życiu Maryi nie ma ani grzechu pierworodnego, ani żadnych jego skutków, które grzechowi pierworodnemu towarzyszą. Przypomnijmy sobie, jednym z podstawowych skutków grzechu pierworodnego jest fakt bólu i cierpienia śmierci. I to właśnie ten fakt decyduje o tym, że każdy z nas w jakiejś mierze boi się śmierci, boi się momentu odejścia z tego świata, bo wiąże się to z cierpieniem i bólem. Doświadczamy tego bardzo często. Natomiast skoro Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, nie towarzyszyły jej odejściu z tego świata cierpienia i bóle śmierci. I dlatego mówimy właśnie o zaśnięciu. Natomiast kolejnym skutkiem wolności od grzechu pierworodnego i kolejnym skutkiem faktu, że ciało Maryi nosiło w swoim łonie Syna Bożego, jest fakt, że to ciało nie uległo skażeniu grzechem i konsekwentnie nie mogło być poddane tym samym prawom, którym poddawane jest nasze ludzkie ciało. Dlatego Maryja z duszą i ciałem zostaje wzięta do nieba, bo jej ciało zostaje jakby uświęcone obecnością Syna Bożego. I ze względu na zasługi jej Syna zostaje już jakby Maryja uprzedza wszystkich nas również w ciele w swoim wniebowstąpieniu, w niebowzięciu, uwielbieniu swego ciała. Bo wniebowzięcie ciała oznacza de facto uwielbienie tego ciała, którego my oczekujemy w czasie sądu ostatecznego.
Aż się boję zapytać, ale generalnie myślę, że naszym słuchaczom w tej chwili ciśnie się na usta takie pytanie. Jak sobie można wyobrazić to wniebowzięcie ciała Najświętszej Maryi Panny?
ikonografia pokazuje nam bardzo ciekawe przedstawienia. Ja opieram się na tychże przedstawieniach ikonograficznych. Pan Grzegorz pamięta, byliśmy w kościele, który wskazywany jest jako miejsce grobu Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie. I tam są dwa, jedno w formie płaskorzeźby, drugie w formie obrazu przedstawienia właśnie momentu odejścia Maryi z tego świata i jej wniebowzięcia. Mianowicie scena przedstawiająca Maryję leżącą na jakby ławie w otoczeniu apostołów, w których obecności miała odejść z tego świata, miała po prostu umrzeć, aniołowie, którzy mają zabrać jej ciało, i Jezus, który trzyma malutką postać zawiniętą jakby w całun. To ma być dusza Maryi. Jest to przedstawienie wyobrażające właśnie owo rozdzielenie ciała i duszy, moment śmierci, a jednocześnie Jezus zabierający duszę, aniołowie zabierający ciało i następuje owo zjednoczenie. Ja sobie tylko w ten sposób mogę to wyobrazić.
Myślę, że generalnie są rzeczy, które oczywiście w jakiś sposób można graficznie pokazać, można, nie wiem, przedstawić nawet na filmie za pomocą współczesnych efektów specjalnych. Natomiast myślę, że wszystko to jest jedna wielka tajemnica wiary i właściwie każdy z nas, w zależności od wiary, jaką posiada, od słowa, które otrzymał, musi sobie z tym jakoś sam poradzić. I po mniej lub bardziej ludowo czy naukowo możemy próbować, jeśli mamy taką możliwość wymyślania sobie, czy też stosowania teorii naukowych do takich sytuacji. Proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu.
Ale Kościół po to nam daje katechizm w rękę, żebyśmy sięgając do niego potrafili odnajdować te podstawowe prawdy wiary, podstawowe prawdy naszego ludzkiego życia, zwłaszcza te dotyczące czasów ostatecznych, czasów eschatologicznych. Tym momentem dla nas ostatecznym tu na ziemi jest nasza śmierć. Nie można się jej bać, nawet wręcz nie wolno się jej bać. Jest to rzeczywistość, o której zwłaszcza w tak szybkim tempie współczesnego życia musimy być nie tylko przekonani, ale wręcz pewni. I jednocześnie musimy pamiętać o bardzo istotnych, bardzo ważnych słowach Jezusa. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, zrobiłby wszystko, aby strzec swojego domu. Tak samo jest z nami. Ten obraz, o którym mówi Chrystus, odnoszący się do przemijalności naszego ludzkiego życia wobec tak wielu rzeczywistości, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie. Odchodzą ludzie bardzo młodzi, odchodzą ludzie, których widzieliśmy kilka godzin temu, już ich nie ma. To wszystko każe nam zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, z czym stanę przed Bogiem. Czy dzisiaj można o mnie powiedzieć, że jestem człowiekiem świętym?
A no, znakomitym miejscem na tego typu myśli i refleksje jest cmentarz, jest moment odwiedzenia miejsca, gdzie są złożone szczątki, doczesne szczątki.
Doczesne szczątki naszych bliskich zmarłych. To nie jest temat to nie jest miejsce na pogaduszki na temat tego, a jak tobie, a jak coś, a jak dzieci ciotki Kryśki. Tylko właśnie miejsce na autentyczną, szczerą, prawdziwą refleksję nad przemijalnością naszego ludzkiego życia, nad naszym powołaniem do świętości i nad tym, że my wszyscy jako święci zostaliśmy powołani do tego, aby powstać z martwych w dniu ostatecznym.
Szanowni Państwo, w tej audycji naprawdę miała brzmieć muzyka, ale słyszycie Państwo, że z księdzem Andrzejem Głaskiem rozmawia się tak, że tutaj nie ma miejsca nawet na chwilę straconą i utraconą.
Jeżeli już ma coś zabrzmieć, to z całą pewnością może i powinno zabrzmieć rekwiem Mozarta.
Spróbujemy jeszcze, jeśli się nam zmieści, za chwilę. Ja dzisiaj bardzo serdecznie księdzu Andrzejowi Głaskowi bardzo serdecznie dziękuję. Proboszcz parafii Choroszczynka z daleka do nas przyjechał, ale myślę, że drodzy Państwo, było warto. Dziękuję warto bardzo było. Serdecznie.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać za uwagę.
I tutaj zapowiadamy, że to jedno z, no już z kilku spotkań, które miało miejsce na naszej antenie, ale nie ostatnie. I wciąż będziemy do spraw biblijnych, bo ksiądz Andrzej jest promotorem Biblii, w naszej diecezji.
Dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w diecezji siedleckiej.
I z tego też choćby powodu będziemy mieli większą śmiałość wyciągać go z Choroszczynki i tutaj do studia ściągać.
Dziękuję wielką serdecznie. Radością będę przyjeżdżał. Szczęść
Boże. Dobrego, szczęść Boże. A to były kolejne rozmowy o życiu. Dzisiaj w sposób szczególny o tym życiu rozmawialiśmy. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na program nocny. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek.